6 lipca 2022. Maria Mokosza z Magdali. Zgodnie z zapowiedzią, po omówieniu już wcześniej dwóch rozdziałów, 8 i 9 Ewangelii według świętego Łukasza, podążymy dalej z tą Ewangelią. Zacytuję i skomentuję ją aż do jej końca, do momentu porzucenia Jerozolimy, końca odwiedzin Jeszy w nieprzyjaznym memu kraju, w piekle synów czarta pustyni, do końca rozdziału 24, kiedy Emanuel zostanie, jak prorok Eliasz, wozem zaprzężonym w 4 greckie konie, poniesiony do swojego nieba, do podwarszawskich gąsek, aby móc tam żyć, miłować, rozmnażać się i nauczać, głosząc swoje objawienia o miłości, o parze boskich przedwiecznych. Podkreślenie. Ewangelia według W. Łukasza. Rozdział 10. Wysłanie 72. Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po 2 przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Biada niepokutującym miastom. Biada tobie, Korozain. Biada tobie, Becajdo. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wniesione? Aż do otchłani zajdziesz. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Podkreślenie. Profesor Emanuel Sfarożyc, izraelski pseudonim Jeszua, jako w pełni wykształcony człowiek, zajmował się w Judei kształceniem, edukacją dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Poznawał ludzi i charaktery, typując łagodnych i uzdolnionych do pracy z ludźmi. Ludzie lgnęli do Jeszy jako do osoby wykształconej o takim charakterze i usposobieniu, z jakim wśród swoich znajomków, a nawet najbliższej rodziny nigdy się nie spotkali. Byli gotowi z sympatii do swojego profesora, jako wolontariusze, poświęcić się i poddać krytyce lub osądzeniu przez innych, a nawet ryzyku ukamienowania przez ortodoksyjnych wyznawców. Jesza, nie dysponując mediami, nie miał innej możliwości jak posłużyć się innymi ludźmi. Zezwolił im na taką formę reklamy jak rozpowiadanie o cudach, dziejących się na spotkaniach z nauczycielem. Normalnie ludzi nic by nie wyciągnęło z domów, ale kiedy usłyszeli o tych cudach, to wielu przyszło posłuchać z samej ciekawości. Oczywiście nikt poważny nie mówił nikomu, że idzie tam leczyć się z kalectwa czy choroby, ale wielu po cichu mówiło, że kilka osób na każdym spotkaniu zostaje uzdrowionych. Wraz z pierwszym chrztem, a co za tym idzie, przyjęciem religii, ludzkości implementowane jest wadliwe duchowe oprogramowanie systemowe i felerny ogląd rzeczywistości. Bóg, jakiego znają religie, to w ocenie nauczania Emanuela, usprawiedliwiający, wygodny i człekokształtny, prymitywny sposób wartościowania. imienia Jeszua Jezus z nazwiskiem Sfarożyc, jako z kawalerskim odcieniem godności Sfarok. Emanuel używał tylko jako mężczyzna bezżenny, na emigracji. Nie przeszkadzało to Emanuelowi być sympatycznym profesorem, który potrafił nauczyć nawet tego, jak postępować z Żydami, aby nie nadepnąć im na odciski. Pan profesor zrzeszy swoich studentów, wybrał wtedy 72. Nauczył ich i opisał, co i jak mają mówić. Opisał swojego, a nie ich boskiego ojca jako pana żniwa, który ich jako robotników wyprawia po ludzkie duchowe żniwo z zaproszeniem na spotkanie z nauczycielem. Ostrzegał, że idą jak owce między wilki, gdyż idą zwołać co mądrzejszych ludzi na spotkanie z prorokiem. Przejście na boski plan zbawienia przez sam duchowy kontakt z miłującą duszą kobiety. Pouczał ich, aby nie utracili ducha i wykonywali swoje zadania, że przynosząc pod strzechy namiastkę zbawienia, zasługują na gościnę i strawę. Lecz zapowiadał, że wieści o ich wizycie ich wyprzedzą, więc niech się nie zniechęcają, jeśli twardogłowi staną u wrót swoich domów i ich nie przyjmą. Niech otrząsną pył i odejdą. Według Ewangelisty przepowiada tym miastom zgodnie z prawdą, że miasta te podzielą los Sodomy, lecz Ewangelia ta była napisana już po zagładzie tych miast, które są powyżej wymienione, bo istota boska, na jaką Hebrajczycy kreowali Jezusa, oczywiście powinna wiedzieć, które miasta przetrwają, a które znikną w piasku. Podkreślenie. Radość apostoła. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Podkreślenie. Złe duchy z tych miast wyglądają jak ludzie. Przeciwnicy, których czynieniem cudów udało się zaciekawić i zaprosić na spotkanie, unikając przy tym poszczucia psem. Jeszcze prawie nikt się tam nie poddał, będą wątpić nadal. Traktować jak kabaret i pozostaną twardogłowi. Po tym, co czynią na ziemi, wprowadzając kult satanizmu, nie żałuję ich. Nie oceniam niczyjej ułomności duchowej. Przypomnij sobie, jak chrześcijanie reagują dziś na świadków hebrajskiego Pana Boga. Stąpaniem po wężach i skorpionach jest właśnie pukanie do drzwi ludzi, którzy po tysiącach lat nadal hołdują wrogiemu ludzkości Bogu w masce na pysku. Podkreślenie. Objawienie Ojca i Syna. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Podkreślenie. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi w ustach Jeszy, nie dotyczy hebrajskiego ojca kłamstwa. Jednak użył mowy dwuznacznej, bo gdyby powiedział: Wysławiam was, niebiescy rodzice duchów nieba i ziemi, to by nie zostało zapisane. O treści decyduje wszechobecna cenzura. Wiemy dziś o tym doskonale. Posiadanie ojca nie przeczy posiadaniu matki, a wręcz przeciwnie. Posiadanie ojca gwarantuje posiadanie też i matki, dokładnie istoty, tego samego rodzaju. Uczeni w prawie głównie mojżeszowym, wierzący jeszcze w płaską ziemię, uznawali się za mędrców, siłą kary za odstępstwa od tradycji i utrzymywanej wiary. Żadnego pojęcia nie mając o miłości, dążyli i dążą do przejęcia wylubnianej podstępnie ziemi. Wybierali na Boga jednego z wielu, więc wybrali w masce byczka. Podkreślenie. Przywilej uczniów. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Podkreślenie. Podobnie jak powyżej, także te dwa zdania są wstawione do Ewangelii przez przepisywaczy. Gdyby Jesza był Żydem, to wtedy by tak mógł powiedzieć, gdyż pycha by go rozpierała i wypływała uszami. Megalomania narodziku wybranego jest do przesady prymitywna i śmieszna, jak się na nią spojrzy z boku. Profesor tak nie przeżywa początku nauczania, czyli przygotowań do zasadniczej edukacji. Jesza wykonał zaledwie 30% z planu nauczania w Judei. Zdecydowanie więcej dokonał w kraju nad Wisłą. Tutaj zakończył nauczanie, zapoczątkował i wprowadził obyczaj nawet platonicznego, jednak płodnego duchowo miłowania. Niestety był poszukiwany listem gończym, więc nauczał w ukryciu. Nie zdążył dotrzeć do pełnego miliona par duchowych bliźniąt. Może nam się to teraz uda? Może to nasze oczy są szczęśliwe, bo widzą to, co widzimy? Bo wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co widzimy i doczekać wszechświatowego zbawienia? Podkreślenie. Miłość bliźniego. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Miłosierny Samarytanin. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i, zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź, i ty czyń podobnie. Podkreślenie. Uczony w prawie pamiętał teorię. Potrafił zadawać pytania i stawiać problemy mądrzejszym od siebie. Teoria uczonych w prawie daleko jest tam od praktyki. Nie wiedział i nie pojmował nawet tego, kim jest jego bliźni. W przykładzie, który podał mu obrazowo profesor, chodziło o ofiarę przemocy, czyli o podstawowy, najniższy odruch człowieczeństwa. Aby pomóc osobie rannej czy pobitej, nie trzeba w sobie wzbudzać miłości, tylko uczucie litości, odpowiedzialność i życzliwość. Kwestii takiej, żeby pomóc narażając swoje własne życie, uczony względem siebie na pewno nie potrafiłby uznać. Im pomóc trzeba, a inni mogą się wykrwawić. Niewykonalnym uczuciem do bliźniego jest dla kainowego plemienia okazanie miłości bliźniemu spoza ich piekła. Miłość duchowa na pokaz nie jest płodna. Podkreślenie. Marta i Maria. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Podkreślenie. Jesza spotkał tam znów swoją przyszłą żonę. Była już stanu wolnego. Rozwiedziona z Janem. Maria Mokosz urodzona w Magdali. W rodzinie emigrantów, przesiedleńców z Nadwisły. Znali się i rozmawiali z Mokoszą wcześniej. Platonicznie sympatyzowali ze sobą. Maria była tylko o niecałe 2 lata młodsza od Emanuela. Kiedy usiadła u jego stóp, przygaszona w czerni, objęła go za nogi poniżej kolan i zapytała pod nieobecność siostry: Jesza, jak tutaj trafiłeś? Rozpoznał ją po głosie. Jestem wolna, możesz mnie uściskać i zabrać na spacer. Mam ci tyle do opowiedzenia. I zapłakała. Było mi z Janem źle. Tęskniłam